Pan Jezus powiedział takie słowa, jeżeli chodzi o dzieci, to jest takie coś niezwykłego. Ewangelii Marka, 10 rozdziale od 13 wersetu. Możemy otworzyć sobie. Marka, 10 rozdział od 13 wersetu. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego, jak dziecię nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Pan Jezus zostawił nam dwa ustanowienia, czy sakramenty, niektórzy mówią, wolę ustanowienia, słowo. To jest wieczerza i chrzest. Wieczerza i chrzest. To są dwie rzeczy, które Kościół ma praktykować. Więc po co? Dlaczego? Skąd nagle wpadli jacyś ludzie na pomysł, żeby błogosławić dzieci w taki sposób? No chociażby, pierwsze, jedna z takich powodów to jest to, że Pan Jezus tak robił. Pan Jezus tak robił w stosunku do dzieci. Brał je w ramiona, błogosławił i nawet jeżeli uczniowie uważali, że to jest teraz niepotrzebne, nie czas na to i tak dalej, zabraniali rodzicom przychodzić, Pan Jezus spostrzegł, oburzył się na tą sytuację i zareagował w zupełnie inny sposób. Więc w zupełnie innym świetle stawia dzieci. Tak? Dziecko to nie jest coś, co można wykorzystać, bo bardzo często dzisiaj w dalszym ciągu tak się dzieje. Dzieci są tanią siłą roboczą, dzieci to po prostu ewentualnie albo w naszej cywilizacji spełniają nasze marzenia. Różnie to bywa. Bardzo często po prostu niestety słabsi kobiety, wdowy, właśnie dzieci są spychane gdzieś na margines, są używane zamiast, żeby im służyć. A Pan Jezus mówi, żeby uniżyć się do tego, który jest niski. Uniżyć się do tych, którzy są słabi. Żeby iść z pomocą do tych, którzy są słabi. To jest odpowiedzialność też nasza mężczyzn. Żeby uniżać się do tych, którzy są słabi. Więc ludzie przynosili dzieci do błogosławieństwa. Ale dlaczego? Dlatego też, że bardzo często, kiedyś szczególnie, dzieci umierały, rodzice nie mieli pewności. I co się z nimi stało? Gdzie one teraz są? Jak to rozumieć? Oczywiście był Kościół, który spieszył z odpowiedziami jakimiś, trzeba ochrzcić dziecko i wtedy będzie bezpiecznie. Baptyści powiedzieli, nie, to nie jest prawda, tak to nie może być, tak Pan Jezus nie nauczał i tak my nie będziemy robili. Ale zamiast właśnie przynoszenia małego dziecka do chrztu, przynoszono je jako właśnie takie przeciwstawienie, jako taki obraz. My przynosimy dzieci, żeby były błogosławione, żeby błogosławić je, żeby Pan Jezus je błogosławił. I to jest taki jeden z najważniejszych powodów, dla którego przynosimy dzieci, nie robimy tego, co robią inni. Nie boimy się o nasze dzieci w taki sposób, jak boją się inni. My powierzamy nasze dzieci od samego początku. Ale czy my dobrze rozumiemy, co to znaczy mieć dzieci? Czy wy rozumiecie? No ja jeszcze pamiętam tutaj te wszystkie wydarzenia, które się działy. Kto pamięta, to był napis na tablicy Andrzej i Ela? Kochają Zbawiciela. Takie było, prawda? Andrzej, kiedy tu przyszedł, kiedy tutaj z nami zamieszkał nawet. Pamiętam te wszystkie momenty. To wszystko, co się tutaj działo. I teraz już jest na takim etapie, mają dzidziusia. To jest coś niesamowitego. Wielka ich zasługa, prawda? Nikt nie mówi. Nie, bo to rzeczywiście, popatrzcie, Psalm 127, werset 3 mówi, dzieci są czym? Dzieci są darem od Pana. Tak samo jak żona jest darem od Pana. Darów sobie nie wydzieramy. To my nie załatwiamy sobie darów. To Pan Bóg daje nam dary, a my je bierzemy od Niego. I albo możemy obchodzić się z tym darem jako z czymś absolutnie cudownym, szlachetnym, pięknym, bo to jest dar od Pana. Moja żona jest darem od Pana, moje dzieci są darem od Pana. Ja nie używam tego daru wyłącznie dla siebie, żeby zaspokoić swoje potrzeby, to jest, dotyczy i żony, i tak samo dotyczy dzieci. Dzieci są darem od Pana. Wychowujemy dzieci nie dla siebie. Jest powiedziane karcić w Panu, wychowywać dzieci dla Pana. To jest coś niesamowitego. Czy w ogóle rozumiecie, co znaczy mieć dzieci? Mądry się znalazł, tak? Mam 4, więc mogę tak powiedzieć. Ale naprawdę, czy my rozumiemy, za czym mieć dzieci? Jaka to jest wielka odpowiedzialność, że mamy w ogóle od Boga dzieci, że są nam dane? Powiedziane jest w taki sposób, zobaczcie, zacznijmy od tego, że Pan Jezus mówi w pewnym momencie o młynie, o podatkach. Mówi, pokazał monetę, mówi, czyj wizerunek tu widzicie na tej monecie? Mówi, cesarza. Więc to, co jest podobne do cesarza, to dajcie Cezarowi, a to, co ma wizerunek Boga, oddajcie Bogu. Jaki wizerunek na sobie ty i ja nosimy? Pierwsza rzecz, jaką patrzymy na nasze dziecko, mówi, ojejku, jakie podobne, on ma oczka po mamusi, on ma uszka po tatusiu, albo coś w tym rodzaju. Mamy coś ponad, te dzieci noszą coś naszego, prawda? Jakie to jest wspaniałe. Ja to zawsze powtarzam, jestem niesamowicie ciekawy, jakie byłyby jeszcze następne moje dzieci. To jest dla mnie fascynujące, bo noszą w sobie nasze podobieństwo. I to jest coś pięknego. One są moje. To jest owoc naszej miłości. My wszyscy jesteśmy owocem Bożej miłości. Nosimy na sobie Jego obraz, Jego podobieństwo. Jeżeli żyjemy, to żyjemy nie dla siebie. Żyjemy dla Boga, dla Pana. Jeżeli wychowujemy nasze dzieci, nie dla siebie, dla Pana. Dla Pana. Dzieci są darem od Pana. Fascynują się niektórzy, tak mówię, pół żartem, pół serio. Ja tak wczoraj z kimś rozmawiałem, bo niektórzy się fascynowali. Dar uzdrowienia. Niesamowite. Są takie dary. On mówi, tu jeszcze by chciał taki, albo może taki dar. O jaki tu się dar modlić? Co jest, co Biblia mówi, że nazywa, że jest darem od Pana? Właśnie powiedziałem, żona, dzieci to jest dar od Pana. A on mówi, nie, te dary to nie dla mnie. To nie specjalnie dla mnie. Ja to, nie wiem czemu to zawsze dziewczyny mówię, ja to zakonnicą będę. Zakonnicą będę. Nie wiem, czemu mężczyźni nie mówią, że zakonnikami będą, ale dziewczyny mówią, zakonnicą będę. Nie, dzieci to nie, absolutnie, to by nam teraz przeszkadzało, to by było trudność i tak dalej. To jest, jaki to jest kłopot. Tak, to jest kłopot. To jest wielka odpowiedzialność, to jest wielki kłopot. Ileż to jest zmartwienia, ile łez, ile nieprzespanych nocy. I to jest ten dar, Panie Boże, od Ciebie? Ten doskonały dar? Tak, to jest ten doskonały dar. Bóg daje nam doskonałe dary. I nieraz było tak, że też ktoś nie mógł mieć dzieci. Jak prosił Boga, Bóg daje. Bóg daje. Przychodźcie, jeżeli trzeba się modlić o tą sprawę też, przychodźcie. Ja zachęcam do tego, że czekam tylko na słowo. Czy możesz się z nami modlić, bo chcielibyśmy mieć dzieci? Będę się chętnie modlił. Bo Pan daje i to jest dar od Pana. To jest dar od Pana. I za ten dar my będziemy odpowiedzialni przed Bogiem. Co my z tym zrobiliśmy? Ilu mężczyzn właśnie mówi, no nie, to ja tego nie potrafię, jeszcze nie jestem na to gotowy. I jest w tym część racji, ja też nigdy nie byłem gotowy. Wydawało nam się, o nie, jak my damy radę? Przeszliśmy, daliśmy radę, jesteśmy dzisiaj tu, gdzie jesteśmy, a dzieci są darem od Pana. Dzieci noszą w sobie też coś niesamowitego. Powiedzieliśmy obraz, podobieństwo, ale też musimy zdać sobie sprawę z tego. Co to znaczy, że masz dziecko? Od po prostu taka zabaweczka, z którą się można pobawić, takie fajne coś. Ale później to coś mówi ja chcę, ja po swojemu, ja pójdę. Najpierw się cieszymy tymi pierwszymi kroczkami, pierwszymi słówkami, a potem mówi, gdzie ty idziesz? Nie chodź, nie mów. Nie potrafimy się dogadać, nie potrafimy za nimi nadążyć i tak dalej. I chodzą gdzieś własnymi drogami. Ale to, co jest najważniejsze i to, co jest najtrudniejsze, każde nasze dziecko ma w sobie wieczność. Ma w sobie wieczność. To jest coś, czego aniołowie nie potrafią w ogóle pojąć tak samo, bo aniołowie nie żyją w związkach małżeńskich tak jak my. Nam dane jest coś niesamowitego. Tak jak Pan Bóg stworzył tę ziemię, z niczego powstało życie. Tak Pan Bóg dał nam też coś takiego, że dwoje ludzi są w związku małżeńskim, kochają się, owocem ich miłości jest dziecko. I to dziecko ma w sobie wieczność. Dziecko nie jest tylko produktem, który kupiliśmy sobie na wyprzedaży, fajnie było, ale mi się znudziło, do widzenia. To nie jest nawet kochany pupilek, kochany piesek, czy jakieś inne kochane coś. To jest coś, co ma wpisane wieczność. Zwierzęta nie mają w sobie wieczności wpisanej. Dziecko, nasze dziecko ma wpisaną wieczność. Ono będzie żyło na wieki. Albo będzie żyło z Bogiem, albo nie będzie żyło z Bogiem. Albo będzie na wieki błogosławione, albo będzie na wieki przeklęte. A więc co mogę zrobić najlepszego dla swoich dzieci? Zadajcie sobie takie pytanie, co mogę zrobić najlepszego dla swoich dzieci? Dla wielu jest to po prostu pieniądze. Najważniejsze, żebym pieniądze przyniósł. Może, a matka mówi, najważniejsze, żebym kochała, przytulała, karmiła, ubierała. Dbamy o zdrowie, dbamy o rozwój psychiczny, dbamy o rozwój intelektualny, o wszystkie różne rzeczy dbamy. Prawda? Zależy nam. Bo Pan Bóg włożył tą troskę w nasze serce i jesteśmy zwyrodnialcami wtedy, kiedy nie troszczymy się albo kiedy wykorzystujemy w niewłaściwy sposób nasze bliskie osoby. Prawda? Ale co mogą zrobić, żeby dać to, co najlepsze dla swoich dzieci? Co mogą zrobić, żeby dać swoim dzieciom to, co najlepsze? Najlepsza rzecz, jaką ty możesz dać swojemu dziecku, to jest być odrodzonym. Być odrodzonym. Żyć nowym życiem. Żadne pieniądze, żadne skarby świata, żadne najlepsze uczelnie nie dadzą twojemu dziecku tego, co da Boże Słowo, twoje życie z Bogiem, Duch Święty w twoim życiu. Co to znaczy odrodzić się w ogóle? Sprawić, żeby coś było przywrócone życiu. Zacząć od nowa. Obudzić się. Zachęcić. Nabrać sił. Coś kiedyś żyło, tętniło życiem. Przestało w jakiś sposób. Zamarło. I zostaje przywrócone życiu. Jest odrodzone, odnowione. Zobaczcie na cztery fragmenty tu Pisma Świętego, kiedy jest użyte takie słowo. Druga Królewska 13:21. Są tylko obrazy. Druga Królewska 13:21. Zdarzyło się, że gdy chowano jakiegoś człowieka, zauważono, że właśnie nadciąga oddział najezdniczy. Rzucono wtedy tego człowieka do grobu Elizeusza. Gdy ten człowiek dotknął zwłok Elizeusza, odzyskał życie i wstał o własnych siłach. Niesamowita historia. Mówiliśmy kiedyś o niej. Pierwsza Królewska 17:22. Pierwsza Królewska 17:22. I wysłuchał Pan prośby Eliasza i wróciła dusza, albo wróciło życie tego dziecka do niego i ożyło. Elizeusz modli się o dziecko i ono ożywa. Ono ożyło. Pierwsza Samuelowa, 30 rozdział od 11 wersetu. Pierwsza Samuelowa, 30 rozdział od 11 wersetu. Wtedy natknęli się na polu na pewnego Egipcjanina, to była cała drużyna Dawida, którego zabrali i przyprowadzili do Dawida. Dali mu chleb do jedzenia i wody do picia, dali mu także kawał kołacza z figami i dwa pęczki rodzynków, a gdy to zjadł, przyszedł do siebie. Biblia Gdańska mówi, wrócił duch, a Biblia Tysiąclecia mówi, ożywił się. Przyszedł do siebie, wrócił duch, ożywił się, gdyż od trzech dni i trzech nocy nic nie jadł i nic nie pił. I czwarty obraz to z życia Józefa i jego ojca. Bardziej chodzi o jego ojca tutaj. Oznajmili mu, Józef żyje, jest władcą całej ziemi egipskiej, lecz serce jego nie wzruszyło się, gdyż im nie wierzył. A gdy powtórzyli wszystkie słowa Józefa, które wypowiedział do nich i gdy ujrzał wozy, które posłał Józef, aby go przywieziono, ożywił się duch. Albo inaczej, wstąpiło w niego życie, w Jakuba, ojca ich. Czyli ktoś żył, umarł, albo był bliski śmierci, został wzbudzony do życia. Ktoś ożył, albo odżył po spożyciu posiłku. Jakub odżył duchowo i emocjonalnie, kiedy uświadomił sobie, że Józef żyje. Życie tych wszystkich osób w jakiś sposób przygasło. Przygasło i zostało nagle przywrócone do stanu poprzedniego. Wraca siła. Wraca witalność. Ale zobaczcie, już tu jest ważna rzecz. Odrodzić się kto może? Tylko ten, kto wcześniej żył. Tylko ten, kto wcześniej już żył. Dlatego zobaczcie, co robi Pan Jezus w stosunku do nas. On do nas kieruje swoje słowo. To jest powiedziane wręcz, to mnie tak zachwyciło niedawno, że powiedziane w liście do Efezjan, co on zrobił z oblubienicą, jeżeli chodzi o słowo. Mówi, wykąpał ją w tym słowie. To jest kąpiel odrodzenia. To nie było spryskanie tylko. To nie było przemycie delikatne oczu czy paluszków. To była kąpiel odrodzenia. Pan Jezus głosi słowo, On daje nam słowo. To jest coś, co my możemy zrobić w stosunku również do swojej duszy przede wszystkim i też właśnie do swoich bliskich. Boże Słowo działa. To Boże Słowo działa. To nie nasze, myślimy, że ja to będę taki mądry rodzic. Jak ja powiem, jak ma być, to tak będzie. Jak ja ustalę zasady, wszystkie tak będzie. I bardzo często mamy tendencję do wyobrażania sobie, że ja to wszystko będę miał pod kontrolą. Ja widzę nieraz, Boże, nie wiem, nie rozumiem, daj mi mądrości. Nie wiem, jak postąpić z dziećmi, nie wiem, jak z nimi rozmawiać. Potrzebuję Bożego Słowa, które by mnie odnowiło, ożywiło i które, Słowo, które mógłbym też przekazać swoim dzieciom. Więc serce każdego człowieka jest zaplątane w grzech, zwodniczy, kłamliwy grzech, który zwodzi nas, prowadzi na manowce. I my lubimy to. Ale w końcu również my, jako wierzący ludzie, często potrafimy posłuchać tych kłamstw. Jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, żebyśmy zrzucili z siebie ten ciężar, który nas usidla. Ciężar może stać się grzechem. Zbytnia troska może stać się grzechem. Troszczę się. Troska jest dobrą rzeczą. Dbam o rodzinę. Ale ta troska może sprawić, że to staje się grzechem, to staje się sidłami. I ja odchodzę od Boga. Sam dam sobie radę. Panie Boże. Dlatego Pan Jezus mówi, wróć do swojej pierwszej miłości. Wróć do tego, jak razem chodziliśmy. Tak mówi do Adama. Adamie, gdzie jesteś? Adamie, gdzie się zgubiłeś? Adamie, zobacz, jak chodziliśmy kiedyś razem. Tak Pan Jezus mówi, wróć do swojej pierwszej miłości. Przypomnij sobie, z jakiej wysokości spadłeś. Więc słowo i posłuszeństwo. Słuchanie słowa, czytanie słowa. Słowo i posłuszeństwo temu słowu. Jak inaczej świat, jak inaczej zgubieni ludzie, jak inaczej moje dzieci, nasze dzieci mają poznać Pana? Jak inaczej mają być uratowani? Jak mają poznać prawdziwego rodzica? To rodzice są pierwszym obrazem Boga dla dzieci. To rodzice są pierwszym obrazem Boga dla dzieci. Ich relacje, ich stosunki wzajemne. Nawet jeżeli mówimy o niewierzących, to nie ma znaczenia, czy to jest wierząca rodzina, czy nie. Rodzice są pierwszym obrazem Boga dla swoich dzieci. Ja to zawsze mówiłem i zawsze będę powtarzał. Możemy nie mieć wielkich skarbów, czy jakichś rzeczy, które moglibyśmy zostawić dzieciom. Możemy nie mieć wielkiej mądrości. Najważniejszą rzeczą, jaką my mamy jako rodzice, to to, że się kochamy i że okazujemy sobie tą miłość. To, że się kochamy i okazujemy sobie tą miłość. Można wiele rzeczy w życiu stracić, ale jeżeli tego nie ma, to nie mamy nic. Można wiele rzeczy stracić i odbudować. Ale jeżeli nie ma miłości naszej wzajemnej, to nie mamy nic. Zobaczcie, co mówi Psalm 119. Tam jest taki wybuch. Jego, widać, jak Dawid wybuchnął taką czymś w kierunku słowa. Nie wiem, czy kiedykolwiek pisaliście coś, albo tworzyliście, że nawet ciężko, to nie przychodzi, z tym wypracował. I nagle chwytamy, ta wena przychodzi. Zobaczcie, wszystkie psalmy są w miarę krótkie. 119 nagle po prostu wow! 119 psalm jest niesamowity. I wszystko jest słowo. Czym jest słowo w moim życiu? I kilka takich wersetów chciałbym wam zwrócić uwagę. 119 psalm, 93 werset. Koniecznie otwórzcie Biblię swoje, bo nie zapamiętacie. A ważne, żeby sobie podkreślić, zaznaczyć, zadać sobie pytanie. 119 psalm, 93 werset. Mówi tak, nigdy nie zapomnę przykazań twoich, bo co? Bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu. Jak mogę być żywym człowiekiem? Mówię o tym duchowym znaczeniu. Pamiętacie, to co mówi również Pan Jezus. Masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Ale tu Dawid mówi, jak mogę rzeczywiście być żywym, żyć z Bogiem? Mówi, obym nigdy nie zapomniał przekazań twoich. Rozumie, że życie jego jest zależne od Bożych przekazań, od trwania w Bożych przekazaniach, od bycia posłusznym Bożym przekazaniom. Werset 37, cofniemy się, 37 werset. Mówi tak, odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, obdarz mnie życiem na drodze swojej. Są drogi Boże, są drogi tego świata. Są drogi Boże i drogi tego świata. Mówi, obdarz mnie życiem na drodze twojej. A jaka jest droga tego świata? Droga tego świata to jest zapatrzenie się w marność. On mówi, odwróć moje oczy, niech nie patrzą na marność. Czyli ma tendencję, widzi pewne rzeczy, które mógłby mieć. To jest władza, to jest bogactwo, to są jakieś rzeczy. I za tym nieraz nasze oczy ciągną. Ja muszę to mieć. Jak bez tego mógłbym żyć? On mówi, odwróć moje oczy, niech nie patrzą na marność. Obdarz mnie życiem na Twojej drodze. W jaki sposób patrzymy na marność? O, owszem, może być zachwyt. Możemy być zachwyceni. Ale też ktoś może patrzeć na życie z przerażeniem. Bać się wszystkiego, wszystkich dookoła. Ktoś i w ten sposób będzie ulegał temu. I w ten sposób będzie przerażony życiem. Będzie próbował sam wziąć to pod kontrolę. Może patrzeć z obrzydzeniem. A ci wszyscy źli ludzie, a ci nastolatkowie, ten świat coraz gorszy. I może w taki sposób też patrzeć. Każde z tych rzeczy, patrzenie, przyglądanie się, wnikanie w tą marność tego świata, może nas pociągnąć. Tak jak Demasa pociągnął świat. Umiłował świat doczesny. Zostawił służbę, zostawił Pana, umiłował świat doczesny. On mówi, odwróć oczy moje od marności, niech nie patrzą na marność. Obdarz mnie życiem na Twojej drodze. 88 werset. Mówi dalej, według miłosierdzia Twego ożyw mnie. Po co? Żebym strzegł Twoich przykazań. Jeżeli Pan się lituje nade mną, to po co? Jeżeli Pan się zlitował nad Twoim życiem i przyszedł do Ciebie, zapukał do Twojego serca, jak to się mówi do dzieci, tak? Zapukał do Twojego serca, to po co? Mówi, według Twojego miłosierdzia ożyw mnie, abym strzegł ustaw Twoich. Abym strzegł świadectwa ust Twoich, przepraszam. Abym strzegł świadectwa ust Twoich. Tego Pan Bóg od nas oczekuje, żebyśmy przestrzegali Jego Słowo. 107 werset. Mówi, jestem bardzo utrapiony. Albo tysiąclecia mówi, jestem bardzo udręczony. Utrapiony, udręczony. Ale jakie jest rozwiązanie? Ożyw mnie według Słowa Twego. Albo tysiąclecia mówi, zachowaj mnie przy życiu. Zachowaj mnie przy życiu. Ożyw mnie, zachowaj mnie przy życiu według Słowa Twojego. Utrapienia. Rzecz pewna jak w banku. Chcielibyśmy ich ominąć. Chcielibyśmy nie mieć problemów, utrapień w swoim życiu. One są i będą. Nie masz dzisiaj, przyjdą jutro. Bardzo szybko zapukają. W taki czy inny sposób. Mówi, ożyw mnie według Twojego Słowa. Według Twojego Słowa. Pan obiecał ożywić nas i On chce nas ożywić. Więc usidla nas grzech. Usidlają nas ciężary. Ciężar, który staje się nieraz grzechem. Co może mnie ożywić? Oczywiście Boże Słowo. Tak to dzisiaj było wspaniale powiedziane. Ta tajemnica życia. To jest cud. To jest coś niesamowitego. Że Pan Bóg zawarł w swoim Słowie swoje życie. Tak jak w tym ziarenku jest życie, tak i w Bożym Słowie jest Jego życie. Oprócz prawdy Bożych przykazań nie ma innej nadziei. Nadziei na zwycięstwo, nadziei na powodzenie. Oprócz prawdy Bożych przykazań nie ma innej nadziei. Oprócz Ducha Świętego w naszych sercach nie ma innej siły do tego, żebyśmy żyli świętym życiem. Żebyśmy żyli przykładnym życiem dla naszych dzieci. Ale jeżeli tylko Duch Święty mieszka w nas, to nie musisz się zmuszać do modlitwy czy do czytania Bożego Słowa. Nie musisz się zmuszać. Jeżeli Duch Święty mieszka w tobie, nie potrzebujesz przymuszenia. Więc o czym ciebie przekonuje Duch Święty? Co mówi do ciebie, do twojego serca? Panie, co ty chcesz mi powiedzieć? Czy zadajesz sobie takie pytanie? Zanim przekażesz swoją mądrość, doświadczenie i wszystkie inne rzeczy swoim dzieciom? W księdze Nehemiasza jest taka sytuacja, kiedy lud gromadzi się na placu w Jerozolimie i Ezdrażowi polecone, żeby przeczytał zakon pański. Wyobrażacie sobie, że teraz siadamy tutaj, ja wyciągam księgę na przykład powtórzonego prawa, albo jeszcze lepiej Leviticus, czyli tą kapłańską i zaczynam czytać. I oni czytali godzinę, dwie, trzy, aż do wieczora. Czytali cały dzień. Jaka była reakcja ludu? Ziewali? Nie, płakali. Płakali. Płakali, bo słowo ich dotykało. A potem czynili postanowienia przed Bogiem. Bo słowo, kiedy dotyka, ono oczekuje od nas postanowień. To słowo sprawiło, że oni zaczęli reagować na to. podjęli pewne postanowienia przed Panem. Tego nie będę robił. Porzucę, tam była kwestia żon pogańskich. Odwrócili się od tego, żeby nie iść w pogaństwo, żeby nie iść w to, w co świat wciąga. Ludzie mają mnóstwo różnych pomysłów na ożywienie Kościoła. Postawmy zespół, wielką kapelę, super elektronicznie, nie wiem, co tam jeszcze trzeba zrobić, żeby zabawić ludzi dzisiaj. Ludzie mają mnóstwo pomysłów na to, żeby ożywić Kościół. Ale nie ma takiego, ja nie słyszę o czymś takim, słuchajcie, spotkajmy się na czytanie Biblii. Spotkajmy się, przeczytamy słowo, dobra? Będziemy czytać? Co dzisiaj będziemy czytali? Prawdę mówiąc, spotkajmy się na kawę. Spotkajmy się na coś tam, ale żeby się spotkać, żeby czytać Biblię? Przeczytajmy razem, kochanie, przeczytajmy słowo. Co dzisiaj przeczytamy? Co tam dzisiaj czytałeś? A to czytałem, ale nie sam, fajne. I budujemy się nawzajem. Jak często niestety nie jestem w stanie spełnić tych wszystkich próśb, kiedy ktoś przychodzi do mnie, żeby mówić dłuższe kazania. Żartuję. Nie, chcemy krócej. Jesteśmy znudzeni. Nie chcemy za bardzo. Nie chcemy za bardzo. Boże Słowo potrafi nas ożywić, odnowić. Tylko ono, przez Ducha Świętego. Nie sama litera oczywiście. Przez Ducha Świętego. Boże Słowo potrafi nas ożywić. I wiele razy były takie momenty w Biblii, kiedy na przykład za czasów Jozjasza, to był bardzo porządny król. Dobrze, religia była, były obrządki, fajnie. Okej, ale słowo gdzieś zaginęło. I był moment, znajdują słowo, przynoszą do króla. Co się dzieje jest reforma. Historia o tym mówi i biblijna, i świecka, która to opisuje. Reforma narodu wtedy nastąpiła, bo znaleźli słowo. Bo znaleźli słowo. Może czasami trzeba odkopać i znowu usiąść z kimś, z bratem, siostrą, z żoną, z dzieckiem. Przeczytajmy, co dzisiaj tam czytałeś? Co dzisiaj Pan mówi w swoim słowie? Wiara i posłuszeństwo, to podoba się Bogu. I żeby zbliżyć się do Boga, trzeba jednak się uniżyć. Trzeba uznać, potrzebuję Ciebie, Panie. Odrzucić swoje środki bezpieczeństwa. I dopiero wtedy, dopiero taki odrodzony chrześcijanin będzie miał zdrowy wpływ, bo my zawsze mamy wpływ, ale tylko wtedy, kiedy będę odrodzony przez Boże Słowo, będę miał zdrowy wpływ na tych, którzy są dookoła mnie. Mogę serwować ludziom dookoła swoje myśli, swoje jakieś tam odczucia, swoje tradycje mogę przekazywać. Różne rzeczy można przekazywać. Ale na ile pytanie jest, to słowo mnie przemienia? Jest takie niesamowite zdarzenie też w życiu Salomona. Przybywa do niego królowa z południa, królowa obcego państwa. Druga Kronik, 9 rozdział, 8 werset. I wypowiada się w taki sposób. Popatrzyła na to, co dzieje się w królestwie Salomona. Zobaczyła, jak on rządzi. Zobaczyła, jak ludzie się mają. I taki wniosek wysnuwa. Druga Kronik 9:8. Mówi, niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Twój, który Cię sobie upodobał, aby Cię posadzić na swoim tronie jako króla z ramienia Pana, Boga Twego. Dlatego, że Bóg Twój umiłował Izraela, aby się ostał na wieki. Ustanowił Cię nad nimi królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość. Więc ona przychodzi, oddaje cześć Bogu, tego króla, króla Salomona, oddaje cześć Bogu Jahwe. Na jakiej podstawie? Na podstawie tego, co zobaczyła. Jakie było życie tych ludzi. Zobaczyła skuteczność Bożego Słowa w ich życiu. I to ją pociągnęło. Zobaczcie, nieraz my chwalimy się różnymi rzeczami. Ja szczególnie zaraz przypominam sobie te socjalistyczne czasy, kiedy szczególnie kroniki, ile tam hutnicy dzisiaj wyprodukowali, a jakie to zdobycze socjalizmu mamy tutaj i tutaj. I nawet w kwestiach bardzo często takich tragicznych chwalono się przecież, kiedy oglądano obozy zagłady też. Ktoś oglądał, ach, jak to jest porządek, jak to jest fajnie, dobrze się mają ci ludzie. Da się tak oszukać. Da się tak oszukiwać ludzi, wmawiać im. Wszystko jest dobrze, jak to jest ładnie, wszystko poukładane. Ale wiecie dobrze, że często to nie jest prawda. To po prostu nie jest prawda. List do Hebrajczyków mówi, 12 rozdział, 14 werset. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Przeczytałem ten werset w taki troszeczkę inny sposób dla siebie. Bo zazwyczaj czytałem tak, okej, dążcie do pokoju ze wszystkimi, czyli okej, moje relacje ze wszystkimi ludźmi, to rozumiem, tak? Dążmy do uświęcenia, moja relacja z Bogiem. I teraz, bez którego nikt nie ujrzy Pana, myślałem o sobie też. Wyłącznie o sobie. Zazwyczaj myślałem. Ale teraz, kiedy przeczytałem ten werset, pomyślałem też w taki sposób, bez którego nikt nie ujrzy Pana, jakby te osoby, które są dookoła mnie. Te osoby, które Bóg stawia mi na drodze. Jeżeli ja nie mam, nie dążę do pokoju, jeżeli ja, nie zależy mi na relacjach z ludźmi, jeżeli nie zależy mi na uświęceniu, czyli relacji z Panem, to mówi, nikt nie ujrzy Pana. Nikt nie ujrzy Pana. Tak mówi wyraźnie Boże Słowo. A więc tylko nasze życie z Bogiem, uświęcone życie z Bogiem, może poprowadzić nasze dzieci do Niego, może ich przynaglić do tego, żeby szukać Boga, żeby szukać rozwiązania u Niego. I też w drugą stronę, to, co największą krzywdę wyrządza naszym dzieciom, naszym bliskim, naszym znajomym, to jest obłuda. To jest właśnie ten socjalizm. Zobaczcie, jak wielkie wyprodukowaliśmy, jak to wspaniale żyjemy, jak to wszystko dobrze kwitnie w naszym socjalizmie. Można tak udawać, ale to robi krzywdę tak naprawdę. Hipokryzja, obłuda nie rozjaśnia, nie tylko nie rozjaśnia tej drogi pańskiej, ona zaciemnia ją przed innymi. Jana 13 rozdział i 17, to zawsze lubię do tego wracać, to jest potrzebne nam. Jana 13 rozdział, 34 werset, mówi tak, nowe przekazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jak świat pozna, że tam Bóg jest między nimi? Jak świat ma poznać, że Bóg jest między nimi? Czy w kościele, czy w domu? Bo jest miłość. Bo jest miłość. Jana 17, rozdział 21 werset. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, tak we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jak ma świat uwierzyć? Że Jezus to jest ten właściwy? Bo jest jedność. Oni mają jedność w Bożym imieniu. Więc jest Co tutaj widzimy? Co ja widzę? Ja widzę rodzinę. Rodzinę, która się miłuje, która jest zjednoczona. Rodzinę, której zależy na tym, żeby Boży wizerunek na nich był mocno odciśnięty i widoczny dla wszystkich na zewnątrz. Więc brak jedności, brak czystego życia, brak okazywania miłości, miłości, która będzie czynem, jest nie tylko przeszkodą na drodze, żeby ludzie poznali Pana Jezusa, ale jest też obrażaniem Ducha Świętego, jest zasmucaniem Go. Mateusza 5,16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. To jest coś widocznego. To nie jest ukryte światełko, o którym nikt nic nie wie. To jest światłość, która świeci przed wszystkimi ludźmi, żeby chwalili Ojca, który jest w niebie. I tak jak ta królowa Saba oddała Bogu cześć, ponieważ zobaczyła to Boże dzieło w tych uczynkach, podobnie my możemy pomóc zgubionym duszom w tym, żeby znaleźli Jezusa, żeby uwielbili Boga poprzez czyny miłości. Więc jak mogą być uratowani? Jak moje dzieci mogą być uratowane? Kiedy Chrystusowi ludzie są przebudzeni, kiedy Chrystusowi ludzie są odrodzeni, kiedy są żywi dla Boga, kiedy płoną, żyją dla Boga, kiedy chcą okazywać miłość, a nie tylko myślą, czy im się to opłaca, czy nie i czy coś z tego będą mieli. Bóg może oczywiście powołać człowieka i zbawić go tak, jak chce, gdzie chce. Bóg może nie używać nikogo z nas. Może ktoś przez sen, przez jakieś zdarzenie przyjść do Boga. Może tak być. Ale jednak Bogu upodobało się wysłać uczniów swoich. Wysłać mnie i ciebie. Upodobało się Jemu dać tobie dzieci albo dać tobie ludzi, którym będziesz mógł się zająć w jakiś sposób. Dla których będziesz mógł być wzorem. Bogu tak się upodobało, żeby użyć nas do tego. A potem jaka jest naturalna reakcja? Kiedy ktoś spotyka Pana, kiedy rzeczywiście spotyka się Pana, wszystkie te sytuacje stają mi przed oczami. Widzę tego człowieka z krainy Gerazeńczyków, który najpierw jest opętany, związywany łańcuchami. Nic, ludzie nie są w stanie wskórać, nie są w stanie mu pomóc. Przychodzi Jezus, uzdrawia go, wyzwala go od tych demonów. I co on? Siedzi z Jezusem przy ognisku. A potem mówi, Panie, chcę iść z Tobą. On już chce być z Jezusem. Chce być z Jezusem. Jezus mówi, idź do domu swego i powiedz, jak wielkie rzeczy uczynił Ci Pan. Idź i powiedz swoim dzieciom, jak wielkie rzeczy uczynił Ci Pan. Idź i powiedz swoim braciom, jak wielkie rzeczy uczynił Ci Pan. Idź i powiedz o tym, jak wielkie rzeczy uczynił Ci Pan. Samarytanka przecież przy studni, prawda? Jezus objawia jej brudy. Objawia jej tajemne życie, którego nie chciała, żeby ktokolwiek poznał. Ale leci do miasta, pójdźcie, zobaczcie tego, który objawił mi wszystko, który powiedział mi wszystko o mnie. Bo tego potrzebujemy. Żeby być ożywionym dla Boga, odnowionym. Potrzebuję, żeby ta woda żywa, żeby Jezus dotknął się mnie. Muszę pozwolić Jemu, żeby Jego Słowo weszło do mojego życia. Pieśń stara mówi, ty dziwisz się, jak śmiać się mogę poprzez łzy. I to jest ten jeden z takich najpiękniejszych, najmocniejszych świadectw. Ty dziwisz się, jak śmiać się mogę poprzez łzy. Bo właśnie wtedy, kiedy przychodzą problemy, nie jest może łatwo, nie jest trudno być chrześcijaninem, kiedy wszystko idzie dobrze. I czasami niektórzy właśnie ułatwiają sobie, że przypadkiem za dużo nie mówić, być cicho i takie życie spokojne wieść, żeby nikt mnie do niczego nie zmuszał i tak dalej. Jeżeli pójdziesz za Bogiem bardziej, jeżeli oddasz się Jemu bardziej, będziesz chciał Jemu służyć, przyjdą takie doświadczenia, przyjdą takie łzy, że będziesz nieraz sobie żałował, Boże, nie chcę, po co tak daleko poszedłem z Tobą? Boją się, uciekają przed Bogiem, ale Boże dziecko powie, ty dziwisz się, jak się śmiać mogę poprzez łzy? Mogę, bo Jezus jest ze mną, bo On mnie wspiera. Bo On jest dobry. I On mnie nigdy nie opuścił, On mnie nigdy nie zawiódł. I to muszę powiedzieć. To muszę powiedzieć sobie, to muszę powiedzieć też innym, którzy są dookoła mnie. Co muszę w związku z tym zrobić? 1 Piotra 3,15 też. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Pierwsza rzecz. Chrystus ma być poświęcony w moim sercu. Chrystus ma być wyniesiony w moim sercu. Chrystus ma być poświęcony, czyli odgarnięty z tego gnoju tego świata. Chrystus ma być pierwszy w moim życiu, bo uświęcony znaczy oddzielony. Chrystus nie może być tam wrzucony razem z tym wszystkim, co spotyka mnie w tym świecie. Mój kochany, moje jakieś tam filmy, i te wszystkie rzeczy, sprawy i gdzieś tam jest Chrystus w tym całym bajzlu, w tej całej kupie gnoju. Nie, On musi być uświęcony, musi być pierwszy, na pierwszym miejscu. Jako Pan, jako Władca, który ma prawo do wszystkiego w moim życiu. Nie, który jest moim sługą do tego, żeby zapełnić mi szczęście, ale jako Pan. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Jak często? Zawsze. Gotowi do czego? Gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenie się z nadziei waszej. W czym ta twoja nadzieja? Dlaczego się śmiejesz poprzez łzy? Z czego ty się cieszysz? Czy mówisz o tym dzieciom? Trzeba mówić o tym dzieciom, trzeba mówić o tym swoim braciom, siostrom, trzeba mówić o tym wszystkim, którzy są w naszej rodzinie. Bo Chrystus ma być poświęcony w moim sercu i ma być tym najważniejszym. A świat i nawet obcy ludzie, ale tak samo właśnie nasze dzieci będą domagały się tego wytłumaczenia się z Twojej nadziei. Z Twojej nadziei. W czym pokładasz nadzieję? W lekarzach, w banku, w jakichś tam innych jeszcze rzeczach? Odnowiony chrześcijanin nie zmarnuje szansy poszerzenia wpływu Królestwa Chrystusa. Odnowiony chrześcijanin nie zmarnuje żadnej szansy. Mało tego, odnowiony chrześcijanin widzi tę różnicę i wie, co to znaczy, kiedy odchodzi ktoś bliski. Zobaczcie, ile razy padają takie słowa: ach, jeszcze tak wiele miałem do powiedzenia. Ach, albo tak żałuję, że nie powiedziałem ojcu, matce, komuś, bliskiej osobie, nie powiedziałem tego najważniejszego. Żałujemy. Nigdy nie jest dosyć tego czasu, które mogliśmy spędzić. Nieraz, czasami jest tak, że jedziemy do rodziny swojej, którzy są jeszcze niewierzący, i później mówię: ach, nie, już więcej nie będę mówił. Nie, no, nic nie dociera, to nie ma sensu. Ale nie mogę. Nie mogę nie mówić. Nie mogę nie mówić o tym, kim dla mnie jest mój Pan Jezus Chrystus, co On dla mnie uczynił. Nie mogę o tym nie mówić. Bo później będzie żal. Bo później będzie żal. Gdzie moje dzieci? Gdzie moje dzieci? W świecie są. I to nie tylko, że chore są, że grozi im jakieś bankructwo finansowe, ale coś w tym rodzaju. Ich dusza jest zagrożona. Ich dusza ginie przed Bogiem. Więc zobaczmy, jak ważne jest moje chodzenie przed Bogiem. Mówię, ktoś może oczekiwać. Niech ktoś coś zrobi, żeby tu było jakieś przebudzenie. Niech ktoś coś zrobi. Może jakieś, nie wiem, jakieś trzeba zrobić, jakieś przedstawienie, tak? Żeby było przebudzenie. Definicja Boża jest bardzo prosta znowu. Bardzo prosta. List Jakuba, 4:8. Zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. 2 dodać 2. Zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. Co się dzieje, kiedy Bóg się zbliża? Jest ożywienie w moim życiu. Jest właśnie miłość. Jest właśnie jedność. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Bo chcielibyśmy nieraz czegoś od Boga. Ale niech to Pan Bóg załatwi, ale ja będę żył po swojemu. Ja tu te swoje bagno Szreka kocham i wolę sobie w nim żyć, taplać się. Ale tam Pan Bóg, Ty Panie Boże błogosław, Ty Panie Boże zrób to albo tamto w stosunku do tych moich bliskich. Nie. Zbliż się do Boga, zbliży się do Ciebie, obmyj swoje ręce, oczyść serce. Niech Twoja dusza nie będzie rozdwojona. Nie możesz żyć na dwa światy. Nie można służyć Bogu i mamonie. Nie można. Jeszcze raz. Czy wiemy, co to znaczy mieć dzieci? Znamy funkcje biologiczne, wiemy, jak to wszystko wygląda. Ale to jest tajemnica, to jest coś niesamowitego. One otrzymują wieczne życie. Będą wiecznie żyły. Albo z Bogiem, albo bez Boga. Nasza odpowiedzialność w tym jest olbrzymia, jest wielka. Co mogę zrobić najlepszego dla swoich dzieci? Pozwolić, żeby Bóg ożywił mnie przez swoje cudowne, żywe słowo. Czy pozwolę na to w swoim życiu, że Bóg mnie odnawiał przez swoje słowo? Czy jest we mnie pragnienie? Ach, więcej. Gdzie jeszcze mogę spotkać się, żeby czytać słowo? Żeby rozważać z żoną, z dziećmi słowo. Boże słowo. Ono ma moc. Tak to dzisiaj było powiedziane. Bardzo dobry przykład. Ono ma moc. Ono ma to życie, Boże życie w sobie. Kochani, jak czytałem na sam początku, chciałbym do tego wrócić jeszcze raz. Pan Jezus przywołał je, rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Muszę przywołać teraz tą rodziców. Poproszę was, abyście powstali.